Dziś będziemy rozmawiać o świecie, w którym to świecie radio, takie miejsce, w którym jesteśmy, właściwie nie istnieje. Będziemy mówić o świecie osób głuchych, o świecie głuchoniemych. Witam w studiu naszego gościa. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pan Mirosław Bocek, skrzypek, koncertmistrz w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu. I pan, i pana siostra, znana polska aktorka Olga Bończyk, oboje przeszliście tę drogę, a dziś chcemy rozmawiać o tym także z tej racji, że w kinach od niedawna możemy oglądać film, komedię produkcji francuskiej, Rozumiemy się bez słów, opowiadającą o losach rodziny, w której jedna tylko osoba jest osobą słyszącą, jest to 16-letnia córka. Oglądał pan ten film?
Tak, oczywiście.
Odnalazł pan swoje życie trochę w losach bohaterów?
Od razu, w pierwszych właściwie scenach, byłem wręcz zaskoczony, że te wszystkie sceny zachowania się, już pierwsze sceny, jak mama krzątała się w kuchni, taki uderzający hałas, no bo ona nie słyszy dźwięków, gdzieś trzaskanie talerzami, to było tak charakterystyczne. Tak, właśnie tak wyglądał nasz świat. Tu jest pokazana historia ludzi głuchych, prawdopodobnie sposób, w jaki sposób artykułowała dźwięki mama i tata. Tak mogę się domyśleć, że to byli ludzie głuchoniemi, czyli oni ani nie mówili,
głusi
ani
od urodzenia.
Nie słyszeli. Tu mamy historię młodej dziewczyny, pokazana jako taka szara, niczym się nie wyróżniająca dziewczyna, zostaje wybrana do chóru szkolnego, w którym nauczyciel umiał wyławiać takie wyjątkowe talenty.
Zbieżność rzeczywiście z państwa historią jest, bo oboje państwo skończyli, pan i siostra, szkoły muzyczne. Siostra jest aktorką, pan jest muzykiem. To rzeczywiście jest podobne w tej historii, ale chyba też to, co istotne w tej historii, to taka wielka odpowiedzialność, jaka na tej dziewczynie właśnie leżała, jako jedynej słyszącej i kontaktującej się w 100% ze światem, choć nastolatce. 500 000 głuchych mamy w Polsce, 90% osób głuchych ma słyszące dzieci. Mówi się o was CODA, od angielskiego skrótu Children of Deaf Adults. To życie słyszących dzieci w rodzinach głuchych. Kiedy pan odkrył, że pana świat jest inny niż świat rówieśników? Jak to było?
Właściwie nie odkrywałem tego świata. Ja w nim żyłem od urodzenia, także od samego początku nasze życie wyglądało w ten sposób, że musieliśmy w jakiś sposób tymi rodzicami się opiekować, tak? Czyli nasze dzieciństwo w pewnym sensie ono było, ale takie troszeczkę inne, prawda? Nie mieliśmy takiego spokoju, nie wiem, bawienia się, bo w każdej chwili mogła mama nas zawołać i powiedzieć, że leci fajny serial i trzeba wrócić do domu i stanąć przed telewizorem i go po prostu tłumaczyć, tak? Robiliśmy to z siostrą.
Pamięta pan, jak pan się uczył języka migowego?
Nie, tak jak się nie pamięta, jak się człowiek uczy w ogóle mówić. Także moja świadomość rozwinęła się w momencie, kiedy już umiałem prawdopodobnie migać, porozumiewać się. Na początku pewnie to porozumiewanie nie było takie dokładne. Na pewno w momencie, kiedy zacząłem chodzić do szkoły, prawdopodobnie jednocześnie zacząłem się uczyć tych liter alfabetu, prawda?
Mówi pan, to dzieciństwo było inne niż dzieciństwo rówieśników, czyli mama zawsze mogła zawołać, mama zawsze potrzebowała pomocy. Czy też rodzice byli samodzielni?
W podstawowych rzeczach byli samodzielni, ale bardzo często trzeba było coś załatwić. Olga często z mamą załatwiały, powiedzmy, jakby część spraw. Ja z ojcem chodziliśmy do różnych urzędów, załatwialiśmy część innych spraw. Czasami były to sytuacje bardziej przyjemne, czasami mniej przyjemne. Wynikało to z tego, że ludzie, urzędnicy, osoby, z którymi się rodzice próbowali komunikować, no nie zawsze jakby wykazywali się zrozumieniem, tak, że jest to osoba niesłysząca. Nie było kiedyś takich tłumaczy przysięgłych, prawda, języka migowego, tak jak to dzisiaj mamy, czy w Urzędzie Skarbowym, czy w jakichś innych urzędach, gdzie taka osoba jest. Kiedyś czegoś takiego nie było, także osoby niesłyszące musiały się po prostu posiłkować swoimi dziećmi słyszącymi.
Czyli szedł pan do urzędu i był tłumaczem.
Dokładnie. Jednocześnie i tłumaczem, i takim przewodnikiem. Nasze życie to tak właśnie wyglądało od samego początku. Musieliśmy jakby pomagać zrozumieć rodzicom świat słyszących. Bo ludzie głusi, to jest taka zamknięta społeczność. Oczywiście przez to, że osoby niedosłyszące mogą już poprzez różne urządzenia, aparaty, mogą do tego świata słyszących wejść już coraz częściej, prawda? Natomiast osoby faktycznie, którym nie da się pomóc, zamykają się w takim swoim świecie. To jest świat taki inny, według mnie chyba lepszy. W świecie głuchych mniej jest fałszu, mniej jest obłudy, takich rzeczy, prawda? Dlatego ci ludzie boją się tego świata zewnętrznego, boją się świata ludzi słyszących. Zdarzały mi się dowiadywać o przypadkach, gdzie matka niesłysząca, córka niedosłysząca i córka może wybrać, tak? Czy ona chce słyszeć, czy jednak chce zostać jakby z rodzicami. Są takie przypadki, że na przykład rodzice woleliby, żeby dzieci były niesłyszące.
To nawet...
Ze strachu przed tym, co się może wydarzyć.
To nawet w tym filmie najbardziej chyba dla mnie wstrząsająca scena, kiedy matka, nie mogąc pogodzić się z tym, że 16-letnia córka chce opuścić ich dom i zacząć karierę, zacząć śpiewać w Paryżu, matka w którymś momencie wyrzuca z siebie: jak ja nienawidzę ludzi, którzy słyszą.
Tak. Aczkolwiek tu jest ten moment, kiedy rodzice, oni są zaskoczeni, tak? Tu jest troszeczkę inna sytuacja. Nasi rodzice nie byli zaskoczeni, ponieważ my z siostrą jakby od samego początku, chodząc do tego samego przedszkola, przez tą samą panią, była sugestia do naszych rodziców, że koniecznie, to nie, że może, koniecznie dzieci trzeba posłać do szkoły muzycznej.
Że dzieci są uzdolnione.
Tak, a przez to, że moja mama straciła słuch w wieku 16 lat, ojciec mniejszy miał wpływ na to, ale mama wiedziała, że jest to szansa dla nas, bo gdyby nam nie pozwoliła, pewnie robilibyśmy zupełnie coś innego. Przy pomocy paru osób w szkole, którzy też w nas uwierzyli, mieliśmy podobne problemy jak nasi rodzice w kontaktach z osobami słyszącymi z tego świata drugiego, zewnętrznego. My z siostrą mieliśmy podobne problemy w szkole, tak? Czyli powiedzmy wywiadówka, jakieś takie sprawy organizacyjne, nauczyciele też nie bardzo chcieli jakby tutaj współpracować. Mama zawsze była niezadowolona z takich spotkań, że zawsze prosiła, żeby wychowawczyni napisała, bo mama bardzo dobrze pisała, mama przeczytała ogromne ilości książek, była osobą bardzo oczytaną. Prosiła, żeby po prostu wszelkie uwagi pisać na kartce, ale zawsze ta szkoła gdzieś tam odbijała nam się z siostrą.
Rodzice chodzili na koncerty, towarzyszyli wam?
Tak, oczywiście, to były bardzo takie wzruszające momenty, bo to tak jak ta scena z filmu, gdzie...
Scena końcowa? Tutaj,
scena końcowa, kiedy, powiem szczerze, już nie umiałem jakby...
Powstrzymać
w momencie, kiedy ona, główna bohaterka, zaczyna śpiewać i zaczyna migać. No to już zostaje.
Nie będziemy tutaj państwu zdradzać, bo i tekst jest szczególny piosenki, tak, którą główna bohaterka wykonuje. Czy wasze środowisko było środowiskiem, w którym dominowały osoby głuche i głuchonieme? Czy rodzice?
Nie, na szczęście moi rodzice, to jest jakby zawsze... Zawsze z tego powodu bardzo byłem taki dumny, że nasi rodzice byli po prostu powszechnie jakby lubiani. Czy to były osoby słyszące, czy niesłyszące. Także nasze środowisko tak się przenikało. Oczywiście dużo było głuchych, którzy przychodzili do nas w odwiedziny, ale też były osoby słyszące, które chciały jakby w sposób jakby naturalny, nie znały tego języka migowego, ale tutaj nie było jakiegoś takiego szczelnego, zamkniętego środowiska.
Pan posługuje się jeszcze teraz czasem językiem migowym?
Praktycznie nie. Czasami z siostrą, ale to są już takie bardzo śmieszne historie.
To tak, żeby
historie.
Nikt nie zrozumiał, o czym rozmawiacie.
Bardzo śmieszne historie, kiedy powiedzmy jedziemy gdzieś na zakupy i jesteśmy w jakimś tam powiedzmy dużym markecie spożywczym. Olga jest 15 metrów dalej, no to żeby nie krzyczeć, to przekazujemy sobie szybkie znaki na migi i już wiemy dokładnie, co jeszcze brakuje na liście zakupów.
To
są takie, tak, że jeszcze masło, albo jeszcze cukier, czy sól.
A pana dzieci próbowały kiedyś się nauczyć?
Nie, właściwie może dlatego, że ojciec do końca życia mieszkał we Wrocławiu, myśmy już mieszkali w Poznaniu. Kontakt nie był taki częsty. Dziadek Stefan rozmawiał normalnie z nimi, także
czytał z ruchu warki.
Tak, i mówił na i tyle wyraźnie, że moje dzieci rozumiały go, także nie było jakby jakiejś takiej potrzeby, żeby ich uczyć.
Czy jak pan dzisiaj patrzy na to swoje doświadczenie dzieciństwa, to było dla pana takie wzmacniające doświadczenie, czy raczej pan patrzy na coś, co pana jednak kosztowało?
Nie patrzę w ten sposób. Jakoś tak odbieram to, że po prostu to była moja droga, tak? To jest moja droga. Każdy ma jakby swój własny los. Tak mu jest przypisane. Ja urodziłem się w takiej rodzinie. Wydaje mi się, że chyba robiliśmy z siostrą wszystko, co było w naszej mocy, żeby jakoś tam tym naszym rodzicom to życie ułatwić. Oni robili wszystko, żeby nam też bardzo, przede wszystkim bardzo w nas wierzyli. No i chyba dzięki nim, bo mówię, ja miałem też takie i wzloty, i upadki. Już były momenty, że miałem jedną taką bardzo poważną rozmowę z mamą, która mówi: słuchaj, no nie męcz się już daj sobie spokój, już nie graj na tych skrzypcach. Gdzieś przyszedł taki moment, że jednak zaważyło, żeby jednak kontynuować.
Pytam dlatego, że pana siostra w wywiadzie w Newsweeku mówi o czymś takim, że dzieci KODA mają bardzo często nadmiar poczucia odpowiedzialności za wszystkich.
Tak, do dzisiaj ciągnie się za mną taki wujek dobra rada, czyli muszę się powstrzymywać od takiego ciągłego mówienia, albo to trzeba zrobić to i to. Bardzo się pilnuję, ale często mi się wymyka. To jest zupełnie podświadome. To jest coś, co jak jest jakaś emocja, nie umiem tego powstrzymać. To jest jakby wrośnięte we mnie, czyli wszystko, co się działo, każda sytuacja, myśmy z Olą musieli wyprzedzać, tak? Za każdym razem tłumaczyć, że to jest tak, jak coś nie ma, to jest na pewno tak. I trudno jest mi się tego pozbyć już. Podejrzewam, że to już będzie tak do końca.
Czasy się zmieniły, bo od pana dzieciństwa minęło już też trochę lat. To były lata 60., 70.,
tak,
kiedy chodził pan z ojcem do urzędów. Dziś na pewno jest trochę łatwiej, ale co by należało zrobić, żeby jeszcze łatwiej się żyło tej półmilionowej przecież grupie głuchych.
Może więcej jakichś informatorów, może nawet nie jakichś pisanych, może bardziej informatorów elektronicznych w urzędach.
Może właśnie takich filmów.
Czy filmów, nie wiem, czy jeden film jest w stanie coś zmienić. Nie, myślę, że film tylko pokazuje taki jeden malutki aspekt. On tu nie pokazuje problemów życia codziennego. To jest tylko aspekt córki, która przez całe życie pomagała i była z nimi. Oni myśleli, że ona z nimi będzie do końca życia, a musieli się pogodzić z tym, że jednak nie będzie już z nimi. Chociaż nie rozumieli tego, musieli to zaakceptować. A co zrobić, żeby głuchym się żyło lepiej? Myślę, że im się nie żyje źle.
Nie czują się dyskryminowani, wyśmiewani czasami w niektórych sytuacjach?
To jest jakby już kwestia, myślę, że to jest indywidualna i takiego wychowania w domu. Kwestia dokuczania w szkole. Myśmy to przeżywali, ale to ja wiem doskonale, że to nie jest jakby wina, powiedzmy, dzieci czy młodzieży, bo jeżeli w domu się na ten temat nie rozmawia, jeden nie słyszy, drugi nie widzi, ktoś ma krótszą nogę, to kuleje, prawda?
A kolejny jest czarny.
Na przykład. A ktoś jest inny czarny, prawda? To myślę, że to jest kwestia takiej po prostu tolerancji i tylko tyle.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Państwu polecamy francuski film Rozumiemy się bez słów cały czas do obejrzenia w naszych kinach, bo mimo, że to komedia, to niesie bardzo dużo mądrych przesłań i także pozwala nam zajrzeć do takiego świata, który nie jest dla nas na co dzień dostępny. O świecie głuchych, głuchoniemych rozmawialiśmy dzisiaj z Mirosławem Bockiem, skrzypkiem, koncertmistrzem w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.